Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś powędrujemy do Teatru Miejskiego w Gdyni, żeby spotkać się z reżyserem Jackiem Bałą. Na pewno pamiętamy jego spektakle Amadeusz, Balladyna, potem Mistrz i Małgorzata, no a teraz będzie Prawiek i inne czasy na motywach powieści Olgi Tokarczuk. Będzie, chociaż miał już być, bo premiera miała się odbyć 27 marca. Czekamy. Z nadzieją, że niebawem ten spektakl zobaczymy, a tymczasem zapraszam na spotkanie z reżyserem. Jacek Bała już na czymś gra, a poza tym gra w swoim własnym spektaklu, czyli w Prawieku według Olgi Tokarczuk, Archanioła Gabriela i Rabina. Ale w ogóle to będzie spektakl pełen muzyki. Najpierw zapytam, bo mnie ciekawość zżera, co to za instrument, jak on się nazywa?
To jest kalimba. Dostałem ten instrument w prezencie od mojej Agnieszki. Już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy tworzyć spektakl na podstawie książki Olgi Tokarczuk, ale nie wiedziałem jeszcze, że będę grał jako aktor w tym spektaklu. Natomiast już wtedy się zrodziło takie marzenie właśnie, że nie było jeszcze adaptacji, nawet nie było pomysłu na ten Prawiek, że gdyby można było zagrać na żywo na tym instrumencie, to by było wspaniale. I to się ziściło właśnie. I on, mimo że jest dosyć mały jak na instrument, to proszę sobie wyobrazić, że na tej naszej dużej scenie używam go bez nagłośnienia i go słychać bardzo dobrze, bo on ma pudło rezonansowe bardzo ciekawe. Wibruje, rezonuje. Z tego co ja się orientuję, to jest afrykański instrument. Mam też drugi afrykański instrument. Taki flecik ze zdobieniem zrobiony w Afryce. Nie znam dokładnie jego historii, ale ładnych parę lat temu, około 10 lat, kupiłem go w sklepie afrykańskim w Krakowie na ulicy Kalwaryjskiej, gdzie kiedyś mieszkałem. Tego sklepu oczywiście już nie ma, jak wielu wspaniałych sklepów. Ale on dalej ten flecik gra i też odnalazłem go po paru latach w jakiejś skrzyni, bo nagle pomyślałem sobie, że jako ten archanioł dobrze, żebym miał coś takiego, czym mogę dramatycznie wzniecić emocje nagle. I właśnie ten flecik idealnie się do tego sprawdza i w żartobliwych momentach na przykład. On wygląda tak, że ma w środku jest taki patyczek, którym się wysuwa albo się wsuwa i on w taki sposób zmienia wysokość. Natomiast przede wszystkim można zrobić nim. No i tutaj nie zaprezentuję jego wszystkich możliwości, bo by pękł mikrofon. To już zapraszam Państwa na żywo, bo mimo że ten instrument ma 25 cm i jest bardzo takim niepokaźnym instrumentem, to uszy bolą. I o to chodzi właśnie.
Jest też piękny.
Jest też piękny.
Piękny tak, jak no. Młynek. Młynek będzie?
A, jest.
Dobrze, opiszmy ten.
Tak. No to zdobienie jest tutaj jest bardzo ciekawe, bo ono to jest zrobione z żywicy i z jakichś takich farb naturalnych, tak jak pamiętam, tłumaczył mi ten pan. Pamiętam go jak przez mgłę, ale co jest niesamowite, że właśnie ja go mam około 10 lat i on się poniewierał w różnych warunkach, ten flet, a tu pani widzi, że to jest w ogóle niezniszczone. Mimo, że to jest zupełnie naturalne, właśnie ta żywica tak przylgnęła do tego drewienka, do bambusa, myślę, że to jest z bambusa zrobione. Że, no i on czekał tyle lat właśnie, żeby dokładnie, to jest niesamowite i tu już możemy wkroczyć w rejony Olgi Tokarczuk bardzo, jak pewne przedmioty wkraczają w nasze życie bardzo niepozornie, a potem nagle się okazuje, że są niezbędne zupełnie do czegoś właśnie. Mimo, że przez lata się wydawał właśnie nawet niepotrzebny, nawet gdzieś odpadł ustnik. Znalazłem go zupełnym przypadkiem w innej skrzyni i szybko to naprawiłem. Okazuje się, że on działa. To jest wspaniałe i właśnie w taki sposób młynek trafił do tej opowieści, do Prawieku. Tak, ale teraz zmierzam już do Prawieku, do przedmiotów w ogóle, które są bardzo ważne w Prawieku. Młynek, który właśnie gra główną rolę, jeżeli chodzi o przedmioty w prawieku, trafił przez różne zawirowania ludzkie, wojenne, emocjonalne z bardzo dalekich krajów. Nagle trafił do Polski i rozpoczyna tą wielką, niesamowitą historię, jaką jest prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk.
Kiedy misia kręci pustym młynkiem, to jest bardzo przyjemna zabawa dla dziecka, takie trwanie w czasie, a kiedy pojawiają się ziarenka, ja kiedy sobie po raz kolejny przeczytałam ten opis właśnie, kiedy mama wrzuciła Genowefa ziarenka, młynek ze Władywostoku, z wojny, z pierwszej wojny światowej przywieziony, i ona poczuła ten opór i te ziarenka zaczęły się kruszyć, oczywiście zapach kawy i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że tak jak ten młynek jest właściwie osią całego prawieku, prawda, i ma bardzo duże znaczenie, na młynku się prawie zaczyna, a na pewno na młynku się kończy, to jednocześnie pomyślałam po raz pierwszy o tym, że te ziarenka kawy to trochę jak ci ludzie, którzy są mieleni, prawda, w tym prawiekowym młynku. Bo to jest taki świat, jak mandala na początku narysowany, stworzony przez Olgę Tokarczuk, prawda? Z taką dziwną granicą, która może istnieje, może coś jest poza prawiekiem, może nie ma. Niebywała w ogóle książka. Jeśli można, to ja zacznę w ogóle od lektury Olgi Tokarczuk i od tej książki także, ponieważ na pewno pan wie, że teraz przeprowadzono badania czytelnictwa w Polsce. Okazało się, że troszkę się polepszyło i jest trzech najbardziej popularnych autorów. Na pierwszym miejscu Remigiusz Mróz, na trzecim miejscu Stephen King, na drugim miejscu, czyli pomiędzy nimi Olga Tokarczuk.
O, to niesamowite zestawienie.
Czyli tak.
Kryminalno-metafizyczne.
Jest popularna na miarę literatury popularnej.
No, bardzo, to niesamowite. Nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc, ale bardzo mnie to cieszy. Czyli pandemia ma też swoje plusy. Widać, że to zamknięcie powoduje, że szukamy czegoś, prawda? Czegoś szukamy. Czegoś może ponadczasowego, prawda? Napięcia w kryminałach, a może rozładowania albo też innego napięcia takiego egzystencjalnego u Olgi Tokarczuk.
Ja akurat należę do tych, którzy czytają Olgę Tokarczuk od samego początku, czyli od Podróży ludzi księgi. Prawiek inne czasy to jest jej trzecia powieść, ale dla mnie chyba jedna z ważniejszych i o ile wiem, dla pana też, więc od tego zacznijmy.
No tak, ja przeczytałem Prawiek inne czasy ładnych 20 parę lat temu i no, to była książka, która mną wstrząsnęła zupełnie. Była takim objawieniem dla mnie takiego 18-latka około, 19-latka. No, trudno mi to zlokalizować dokładnie, w jakich to było latach moich, ale pamiętam, że no, chodziłem jak oczarowany i też ten świat, który tam jest ukryty za taką mgłą, nagle mi się ukazał i ta książka była takim nasionem, które we mnie przez te wszystkie lata kiełkowało. Czytana parukrotnie doprowadziła mnie do inscenizacji, czyli do pokazania owoców tego, co ta książka ze mną zrobiła. No i teraz co ja z nią zrobiłem? Od początku, tak jak kontaktowałem się z panem Grzegorzem Zygadło, mężem prywatnie i menadżerem pani Olgi Tokarczuk, musiałem przedstawić taką eksplikację, o czym chcę zrobić prawiek, dlaczego, przy pomocy jakich środków. To zaznaczyłem, że najbardziej zależy mi na tym, na ile to jest oczywiście możliwe, żeby być bardzo wiernym tej powieści i Oldze Tokarczuk, bo jestem zauroczony, nie ukrywam tego, i postacią Olgi Tokarczuk i jej literaturą, więc podjąłem się takiego moim zdaniem najtrudniejszego zadania, jakiego może podjąć się twórca, czyli wejścia w ten świat i uczciwego pokazania, przeprowadzenia, na ile to jest możliwe oczywiście, bo to są wiadomo zupełnie inne światy. Wziąłem się za pisanie adaptacji. Najpierw w ogóle bardzo długo trwał u mnie ten okres poszukiwania. Tutaj rozmawialiśmy z panem dyrektorem Krzysztofem Babickim. Ja przyszedłem do niego, powiedziałem, że bardzo bym chciał wyreżyserować przedstawienie na podstawie twórczości Olgi Tokarczuk. Od początku bardzo chciałem, żeby to był prawiek, ale bardzo długo nie mogłem znaleźć sposobu, jak to zrobić, bo no jest to niesamowicie trudne zadanie dla adaptatora, ponieważ można odnieść wrażenie, że tam się mało dzieje, prawda? Jest mało dialogów, wszystko jest podskórne, toczy się bardzo wolno często, mimo że z olbrzymim napięciem, to jest to powieść w dużej mierze filozoficzna, poetycka. Natomiast ja od początku czułem, że tam jest tak niesamowity ładunek dramaturgiczny, że tam są takie emocje skłębione, tylko jak to wydobyć, prawda? Żeby tego nie zepsuć, żeby nie zrobić z tego właśnie jakiejś opowieści zupełnie nie z tego sensu, nie z tych kolorów. No i nagle wpadłem na taki pomysł, czy też on przypłynął. No i wtedy powiedziałem, że biorę się za pisanie adaptacji do Prawieku. Dostałem zielone światło, ponieważ to był bardzo intensywny okres podróży pani Olgi Tokarczuk i pana Grzegorza, więc co jakiś czas tylko kontaktowaliśmy się SMS-ami, na jakim to jest etapie. Przy bardzo pozytywnym takim nastawieniu, to muszę od początku powiedzieć, że tutaj ja jako właściwie no, anonimowy twórca dla Olgi Tokarczuk i dla pana Grzegorza nie spotkałem się ani przez chwilę z jakąś nieufnością, czy z jakimś takim, no ale jak, przecież tu Nobel, to tylko teraz już uznani artyści, tak zwani uznani, bo właściwie cóż to
nie
znaczy.
Nie wierzę, żeby Olga Tokarczuk tak bardzo się zmieniła,
no
to jest cudowna osoba.
Tak, nie, no zupełnie, nie wiem, nie znałem przed Noblem pani Olgi Tokarczuk, ale tak jak się kontaktowałem z różnymi osobami, bo zanim dotarłem do źródła, to trochę potrwało. Co jest zrozumiałe, no bo jakby wielu teraz jest takich chętnych do kontaktu. Także bardzo to pozytywnie wszystko przebiegało, aż do momentu przeczytania adaptacji, która, no to było dla mnie wielkie, wielkie szczęście, że ten pomysł, który ja miałem, spodobał się bardzo pani Oldze i uznała razem z mężem, że to jest rzeczywiście bardzo dobry kierunek, żeby ten gest narracyjny, który pokaże to, co tam jest, w najszerszy, najpełniejszy sposób. Także jak się drżałem o to, bo no to był ryzykowny, taki odważny bardzo gest, który wziąłem z książki, ale on jest ledwie muśnięty, a ja zrobiłem z tego jakby pomysł na całą opowieść. No ale okazało się, że to zostało kupione.
Chodzi o Archaniołów, przepraszam?
Tak, czy... tak. Już, jeżeli...
Nie, ja nie pospieszam, tylko ciekawa jestem bardzo. Bo...
Tak, chciałem jak najdłużej zachować tę tajemnicę, ale oczywiście chodzi o Archaniołów i o to, co się dzieje właściwie na pierwszych dwóch... Tam inspicjent nasz kochany Krzysztof woła akurat do innej próby, także mamy taki klimat teatralny. Chodzi o Archaniołów, które są ledwie wspomniane na pierwszej stronie książki, a potem, no właśnie, to już zależy, kto w co wierzy, czy te Archanioły są, czy anioły są, czy nie ma. A jeżeli są, no to w jaki sposób są właśnie, być może, tak jak to się objawia u Olgi Tokarczuk, czyli w jakimś błysku światła, w kręceniu młynkiem, w jakimś uśmiechu, w bardzo delikatnych, subtelnych przejawach, a nie... ostentacyjnie, no to tak jak Jan od Krzyża pisał, że językiem Boga, jeżeli posiada język, musi być poezja, prawda, bo inaczej no to nie mamy o czym rozmawiać. No ja jestem wielkim przeciwnikiem mówienia o Bogu wprost. Jeżeli ksiądz zaczyna swoją przemowę od tego, że dziś Bóg chce nam powiedzieć, to proszę mi wierzyć, że moje nogi same się kierują do wyjścia. W każdym razie tutaj u Olgi Tokarczuk to wszystko się odbywa w bardzo subtelny, tajemniczy, tak jak ja uwielbiam sposób, to jakieś kształty wyłaniające się z dymu. To jest coś wspaniałego, to dla mnie tak niesamowita podróż. Samo czytanie i potem robienie adaptacji, czyli taki gest, który pozwala wniknąć właściwie w każde najmniejsze powiązanie. I proszę mi wierzyć, jak się w to wejdzie tak zupełnie już głęboko, to wszystko ma taki sens niesamowity, tak jest ze sobą połączone, wszystko z siebie wynika, że aż jest to zadziwiające, że przecież tak młoda pisarka, wtedy jeszcze tak, stworzyła dzieło tak kompletne, tak przemyślane, tak pełne natchnienia i dojrzałej duchowej mocy, że no coś, co być może nie jest zauważalne za pierwszą, drugą, nawet trzecią lekturą, kiedy się to rozłoży na czynniki pierwsze, A cała siła jest tam w niedopowiedzeniu właśnie, prawda?
Ale też i wiele mówi, bo jest czas gry, czyli osiem światów i można powiedzieć osiem form Boga. Znaczy Bóg jest niby ten sam, ale w różnych sytuacjach przedstawiany. Ale jest też Izydor, który w którymś momencie najpierw odkrywa, że może Bóg jest rodzaju żeńskiego, a potem odkrywa, że Bóg jest nijaki, to znaczy nie nijaki, tylko rodzaju nijakiego, prawda? Że to jest Boże, to Boże. Czyli taki panteizm trochę, ale niekoniecznie. No i w ogóle cały ten świat, który właśnie jest tak tworzony, no trochę w gnostycki sposób, prawda? Ja myślę, że Olga Tokarczuk już od Podróży Ludzi Księgi przez to, aż po Księgi Jakubowe, no i chyba w ogóle ma w sobie coś takiego, że gdzieś tam ją do tej gnozy ciągnie.
No przede wszystkim ciągnie ją do tego, żeby niczego nie narzucać nikomu, prawda? Ona tka ten świat z przeczuć, z intuicji, często duchowych. Można by użyć słowa mistycznych, ale nie chcę czegoś dopisywać. Myślę, że ten sposób opowiadania świata przez Olgę Tokarczuk, czuły sposób, prawda? To słowo rzeczywiście zostało nam przypomniane, dane w nowy sposób. W taki sposób ja bym to nazwał takim uniwersalnym, prawda? Nie przyklejając tu ani gnozy, ani... No bo można równie powiedzieć, że ta książka jest chrześcijańska, bo przecież jest tak przesycona tradycją chrześcijańską, nawet katolicką można by powiedzieć. Ale nie można tak powiedzieć, bo właśnie w tak subtelny sposób jest to pokazane, jest to właśnie naszkicowane, bez oceniania tego, bez narzucania, bez jakiegoś ewangelizowania, a jednocześnie tak to jest ten świat przedstawiony, że człowiek nie ma wątpliwości, że to wszystko istnieje, prawda? Na przykład Matka Boska, która pilnuje psa, Florentynce, która próbuje pomóc dziedzicowi i opowiada o tym, że ta dobra siła jest dostępna dla wszystkich. Po prostu Matka Boska nią emanuje i jej istotą jest dawanie tej siły, tej pomocy. Natomiast, że to od człowieka zależy, co z tą siłą zrobi, prawda? Że my ją dostajemy, ale ja muszę zdecydować i każdy, kto ją weźmie, czy z niej skorzysta, czy nie, prawda? No to też jest w tym obrazie coś pięknego, że tak jak Kościół nam trochę próbuje narzucić to dobro Boga, żebyśmy my na siłę z niego skorzystali, zostali zbawieni, tak tutaj ta Matka Boska jest przedstawiona jako taka siła nie narzucająca się, tylko proponująca dobro, kochająca do tego momentu, aż że zgadzająca się na to, żeby to odrzucić wszystko i nawet nie wierzyć w to wszystko, prawda? I to jest równie dobre jak to, że ktoś wierzy czy nie wierzy. No to jest siła tej powieści, prawda? To jest to, czego bardzo teraz brakuje w takiej przestrzeni publicznej. Czyli tego, żebyśmy dawali innym prawo do wolności. Do wolności, do wyboru, do bycia sobą. To jest coś pięknego, to jest czysta duchowość, prawda? Człowiek wolny wewnętrznie nie potrzebuje nikogo zniewalać i to jest tak oczywiste dla tych, którzy chociażby szukają tej wolności. No i cała twórczość Olgi Tokarczuk jest przesycona właśnie tym pragnieniem, poszukiwaniem wolności, prawda? Pamiętam z czasów jeszcze moich punkowych, nie wiem, kto to powiedział, nie wiem, czy nie Pascal, że moja wolność zaczyna i kończy się tam, gdzie twoja wolność, prawda? To pamiętam taką koszulkę właśnie podartą, czarną, na jakimś festiwalu, jakiś punkowiec miał to napisane. I rzeczywiście, no największym wypaczeniem jest narzucanie komuś mojej wolności, prawda? Dlatego moim zdaniem Olga Tokarczuk dzisiaj może właśnie nas, możemy się uczyć z tej literatury, takiego bycia swobodnym, delikatnym, pełnym poczucia humoru, tak jak ta Matka Boska, którą Florentynka, lekko zwariowana, prosi o pilnowanie psa.
Bo i tam, idzie do jej męża.
No tak, bo idzie do męża porozmawiać i moim zdaniem brakuje nam poczucia humoru właśnie, takiego lekkiego, delikatnego i ta Matka Boska pilnuje tego psa, no bo ja sam pamiętam, jak w duszpasterstwie we Wrocławiu kiedyś zdarzyło mi się być na mszy i chodził czarny kot. W trakcie mszy po prostu i był na ołtarzu, i był, nie będę mówił w jakim kościele, bo nie chcę księdzu zrobić, wiadomo to teraz, przykrości. I tu posiedział, i tam posiedział, nikt się z nim zupełnie nie zajmował. Po prostu się okazało, że ten kot tam mieszka, No wiadomo, no Czarny Kot, Mistrz Małgorzata, nie wiadomo, diabeł jakiś tam w niego wstąpił. Absolutnie, to jest właśnie to takie tokarczukowe poczucie humoru, że ten kot i ten ksiądz i my wszyscy braliśmy udział w jednym wydarzeniu i to było wspaniałe.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Przed nami druga część rozmowy z Jackiem Bałą, reżyserem spektaklu Prawiek i inne czasy, na motywach powieści Olgi Tokarczuk, spektaklu przygotowanego w Teatrze Miejskim w Gdyni. Czekamy na jego premierę.
Prawiek nie byłby taki, jaki jest i nie dałoby się tego wszystkiego opowiedzieć, gdyby nie losy ludzkie, prawda? To jest uchwycona właściwie historia XX wieku, a w każdym razie w tej części Europy tak troszeczkę. To jest historia paru pokoleń i bardzo pięknie odnalezionych, pokazanych ludzi. Ja przyznaję, że kiedy to czytałam kiedyś dawno temu, to najbliższa mi była Kłoska, zwłaszcza wtedy, kiedy była młoda. Bardzo pamiętam jej scenę porodu, w ogóle no, wszystko to, co się z nią wiązało. A teraz myślałam z dużą, powiedzmy, z dużym zrozumieniem o Pawle Boskim, który wydaje mi się jest takim człowiekiem, takim trochę everymanem, który dorastając chce przeskoczyć swojego ojca i być kimś ważniejszym, a potem po 40 nagle zauważa, że właściwie nic mu się nie udało osiągnąć. A jednocześnie przybija sobie pieczątki na ubraniu, że on był inspektorem, prawda, czy jakoś tak to się nazywało. Więc teraz o ludziach chciałam porozmawiać. To są oczywiście przepiękne postaci. Kto jest może bliski albo bliższy?
No to jest największą siłą tej książki i tego spektaklu. Tak jak powiedziałem na początku, emocje wpisane w tę historię są tak silne, a jednocześnie tak bliskie i łatwe w odbiorze. Łatwe, czyli mam na myśli prosto do celu. Tutaj nie ma drogi pośredniej. Tutaj w którymś momencie, jak się człowiek nie rozpłacze, to tak jak były takie badania, że ludzie, którzy płaczą na filmach, czują się na początku godzinę po obejrzeniu filmu gorzej, ale potem jest dużo lepiej, a ci, którzy nie płaczą, najpierw się czują lepiej, a potem dużo, dużo gorzej. No to tu moim zdaniem nie da się nie rozpłakać, jak się pewne rzeczy przyjmie do siebie, które Olga Tokarczuk proponuje. Są tak głęboko ludzkie, intymne, można powiedzieć, najprostsze nasze historie, ale przedstawione w taki sposób, że nie ma ucieczki przed tym właściwie. Myślę, że to jest wielką siłą tej książki, tego przedstawienia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje mi się, że jak cała ta historia smutna z pandemią się skończy, to my wszyscy będziemy potrzebowali rozładowania, po prostu rozpłakania się nad tym wszystkim, prawda, bo to wiadomo, to jest bardzo smutny czas w historii świata. Czas taki też, że musimy cały czas tłumić te emocje, bo musimy sobie radzić, prawda? Chociaż jednocześnie jest to złudne, bo to, co nie rozładowane od razu, potem wraca ze zdwojoną siłą. I właśnie po to nam jest potrzebna teraz sztuka, prawda? To właśnie teraz nam jest bardzo potrzebna sztuka. Muzyka, sztuka, literatura, malarstwo, wszelki kontakt z tym, co zawiera w sobie emocje. Na przykład ja mam teraz taki czas, że powróciłem do słuchania Doorsów. Moja córka 15-miesięczna też bardzo lubi tego słuchać, bo to ma taką silną emocję, że to jest mi potrzebne, ja przy tym odreagowuję. I tutaj właśnie jest coś takiego, bym to powiedział, takie rdzenne, pierwotne, bardzo silne emocje, ponieważ rytm tej książki jest wyznaczany przez narodziny, śmierci, pogrzeby, śluby, chrzty. To tak idzie, prawda? Taką falą przez 90 lat, tak jak pani powiedziała, opowiadamy losy trzech rodzin, właściwie można powiedzieć, że jest to saga rodzinna. Losy popielskich, boskich i niebieskich, które się przeplatają między sobą. I tutaj rzeczywiście ważną rolę odgrywa wspomniany Paweł Boski, który... No to jest taki piękny moment, jak po przyjściu Rosjan, najpierw Niemców, potem Rosjan, którzy niby nas mieli wyzwalać, a wiadomo jak to się skończyło. I ci Rosjanie wreszcie też opuszczają nasz kraj wywożą furmankami zmarłych swoich żołnierzy i ten Paweł Boski właśnie bierze się za to wszystko i mówi, że trzeba żyć po prostu. Trzeba to wszystko zostawić i trzeba żyć. Trzeba płodzić dzieci, trzeba wychowywać, posłać do szkół, trzeba nowe interesy zakładać. To jest to, czego nam też dzisiaj potrzeba, prawda? Oczywiście u Pawła Boskiego to był taki zryw, który niestety szybko się skończył. Wpadł w nie takie środowisko, co trzeba, może za dużo alkoholu. Zabrakło też może takiego, coś co dzisiaj pięknie nazywamy rozwojem osobistym, prawda, żeby zobaczyć, że jest coś innego też oprócz tej pogoni za stanowiskami, za pieniędzmi, za jakimś takim szybkim życiem. No właśnie, to ten czas też nam pokazuje, no i co z tego wszystkiego, prawda? No i co z tego wszystkiego, jak nagle to koło konsumpcjonizmu musiało zwolnić, no bo wiadomo z jakich względów, to nagle człowiek zostaje sam ze sobą i doznaje takich uczuć, no ale po co to wszystko, gdzie, jak, co? I może właśnie wtedy sięgamy po prozę Olgi Tokarczuk.
Tak jak dziedzic popielski po grę, prawda? A właściwie została mu podsunięta. I to jest właśnie też taki bohater, też bardzo mi bliski i ważny, który się zamyka przed światem, dlatego że żyje już w zupełnie innym chyba trochę wymiarze, prawda? I gra w grę, czyli tak naprawdę śni swój własny świat i odkrywa swoją własną mądrość.
No nie ukrywam, że jest to jedna z moich tutaj ukochanych postaci. Właściwie wszystkie są niesamowite, ale tutaj ten dziedzic popielski to jest zresztą bardzo ciekawe, bo on w książce ma 38 lat. U nas nie będę zdradzał ile, ale ja mam dokładnie tyle lat teraz właśnie. I można by powiedzieć na dzisiejsze czasy bardzo młody człowiek, ale na tamte czasy, kiedy to się działo, czyli pierwsza, druga wojna, no to już byli dojrzali ludzie, prawda, często u szczytu karier i nawet już zmierzający do portu. I tutaj właśnie to, co się dzieje z dziedzicem, czyli problemem dziedzica jest on sam. To jest bardzo, bardzo duży dramat człowieka. Kiedy ma wszystko, bo on ma i pałac, i ma żonę, i ma dzieci, i mnóstwo pieniędzy, i on ma wszystko. I nie potrafi sobie ze sobą samym poradzić właśnie z tym natężeniem emocji, z tym szukaniem sensu, z jakimiś lękami, niepokojami, pytaniami, które wracają.
Co można wiedzieć na pewno, prawda?
Co można wiedzieć właśnie, dlaczego to wszystko, dlaczego to prawo przemiany, od którego zaczęliśmy rozmowę nieustannie, dlaczego ci ludzie umierają, wracają, dlaczego nic się nie zmienia na tym świecie, prawda? Dlaczego my popełniamy w kółko te same błędy? Wszyscy wiemy, że jest kryzys klimatyczny, ale jakoś się nie da tego ogarnąć. Nie wiadomo, czy to się da w ogóle ogarnąć, bo to się już tak rozrosło, a dziedzic z kolei obserwuje ten młyn tych wojen, tych wojsk, szaleje sam ze sobą, nie może znaleźć spokoju sam w sobie i nagle pojawia się za wskazaniem żony, która też już nie ma pojęcia, co z nim robić, prawda? Z człowiekiem, który raz wpada w jakieś euforie, organizuje sejmy, uchwala konstytucję, a potem na 2 miesiące zapada się w siebie i chodzi między swoimi stawami, ogląda karpie, jak nabierają powietrza. Jakieś, tak jak to pięknie się mówi, o melancholii pięknej. No i poleca mu rabina. Oczywiście dziedzic jest zupełnie wściekły, jak on do jakiegoś rabina. To jest człowiek niewierzący, on się deklaruje jako niewierzący. Nawet mówi pięknie o tym, że poszedł do kościoła. Proszę bardzo, poszedłem, zobaczyłem, nie ma. Matka Boska schowana za amboną, nie ma tam nic, proszę mi nie zawracać głowy. To jest piękne. Taka postawa jest piękna, radykalna, to jest uczciwa bardzo postawa. On się nie bawi w takie rzeczy. On czyta dzieła filozofów, to jest cudowne. Absolutnie szanuję to i podziwiam, tak jak i postawę rabina, który przychodzi właśnie jako postać zupełnie uduchowiona, co też mi jest bardzo bliskie, takie poszukiwania mistyczne. Ja akurat Matkę Boską uwielbiam i bardzo szanuję tą siłę, tą piękną właśnie kobiecą emanację, która nas wspiera. I przychodzi rabin i dziedzic zarzuca go tymi pytaniami. Wręcz u nas tak jest w spektaklu, że prawie, że go nie pobije. No powiedz mi, no mów mi, no do czego to wszystko zmierza, jak jesteś taki mądry, taki wspaniały, oświecony rabin przyszedł i będzie tutaj teraz mnie leczył, prawda? Ta ironia właśnie tak pina, a rabin absolutnie pozostaje w tej swojej pogodzie ducha, takiej sile wewnętrznej. tej takiej sile zen, bym powiedział, prawda? Czyli tej pełnej siły pustce zwraca na niego swój wzrok i mówi, że dobrze, że zadaje pytania i że daje mu jeszcze jedno pytanie, ostatnie, najważniejsze. Dokąd zmierzamy? Co jest celem czasu? To jest piękne pytanie, właściwie rzeczywiście jedyne istotne pytanie, które powinniśmy sobie coraz częściej zadawać. I na to daje mu właśnie to jest siła ludzi tak zwanych oświeconych, prawda? Dają nam coś, co nam z pozoru jest do niczego niepotrzebne, prawda? Dają nam jakiś absurdalny, ja wariuję, ja oszaleję zaraz. To codziennie 15 minut posiedź z zamkniętymi oczami, w ciszy. Jak? Przecież ja zwariuję, prawda? O co ci chodzi? I on mu daje pudełko z grą, tam są kości, po prostu opis, instrukcja. Gra jest mapą ucieczki, zaczyna się w centrum kolistego labiryntu. Jej celem jest przejście wszystkich sfer i uwolnienie się z pęt 8 światów. Co to znaczy dla takiego dziedzica, prawda? No cóż to znaczy dla człowieka, który połknął całą filozofię, dla intelektualisty, poety, tak jak to u nas prowadzimy. I co się dzieje? Coś się dzieje dziwnego, że ta gra go tak wciąga. Okazuje się, że jest dla niego wytchnieniem od siebie samego, prawda? To po kolei dziedzic zostaje pozbawiany wszystkiego, co ma w świecie zewnętrznym, coraz bardziej wsiąka w ten świat 8 światów. To niemalże jak odwołanie do Incepcji, prawda? Jednego z moich ulubionych filmów. Wędrowanie pomiędzy światami równoległymi, no to jest coś, co mnie fascynuje. Ja wierzę w coś takiego, to jest niesamowite. Wierzę, że dookoła nas dzieje się miliony niesamowitych rzeczy, tylko że my tego nie widzimy. I dam na to dowód zupełnie bardzo prosty. Są dźwięki, których człowiek nie słyszy. Ultradźwięki jeszcze inne, a one są. Słyszalne przez maszyny, ale przecież możemy powiedzieć, że ich nie ma. Tak samo, czy ja stąd widzę Szwecję? Nie widzę. Dlaczego? Bo mój aparat wzrokowy nie pozwala, żeby dostrzec coś tak daleko. I na tej samej zasadzie, moim zdaniem, nie widzimy tego, co jest po prostu obok nas, ale nie mamy do tego narzędzi zwyczajnie. Potrzebujemy do tego, żeby to zobaczyć, właśnie być może potrzebujemy zamknąć oczy i posiedzieć, żeby to zobaczyć w ciemności. Nie wiem, ja nie chcę tutaj uprawiać żadnego właśnie takiego mistycyzmu podejrzanego, ale dziedzic w to wsiąka i dlaczego ten dziedzic jest mi bliski? To, co on mówi, to, co jest bardzo kontrowersyjne i bardzo trudno jest to dzisiaj powiedzieć. Już pod koniec, już kiedy przechodzi do szóstego świata, mówi, wszystko, co się dzieje, dzieje się dobrze. Prawda?
A tu druga wojna światowa.
A tu druga wojna światowa, a tu epidemia. A tu po raz kolejny zamknięte teatry, ludzie często w bardzo trudnych warunkach, już nie mówiąc o ludziach sztuki, no bo przecież my nie zarabiamy już od bardzo dawna, już też nikt za bardzo nie ma ochoty dawać jakiegoś wsparcia, ani finansowego, ani mentalnego. No są to bardzo trudne sytuacje, a dziedzic w którymś momencie, w momencie, kiedy zabierają mu pałac, cały majątek, prawda, bo to był taki etap w historii Polski piękny. Też o nim dzisiaj już inaczej mówimy. Zobaczymy, jak będziemy mówić o tej epidemii i o tych wszystkich rzeczach, które mają nas chronić za lat 50. Zabierają mu pałac, on rzuca kości, przechodzi do szóstego świata i mówi, wszystko się zgadza. Wszystko, co się dzieje, dzieje się dobrze. I on już to mówi z serca, prawda? To już nie jest intelektualne, mówi to ze spokojem, czyli z czymś, co jest dzisiaj największym luksusem, prawda? Spokój wewnętrzny, cisza. Powiedzieć w takich czasach, że to jest dobre? Powiedzieć to? Ale dlaczego on to mówi, prawda? Przed wybuchem II wojny światowej. Ponieważ, no to rzeczywiście nie będę oryginalny, jak powiem, że to powtórzę za wielu mistrzami duchowymi, że jakie my mamy wyjście właściwie? Prawda? No możemy się miotać, możemy walczyć, ale rzeczywiście jedyną drogą jest całkowita akceptacja, prawda? Tego, co się dzieje. Nie mylić z nic nierobieniem, prawda? Bo tutaj rzeczywiście chodzi o to, żebym ja nie pozwolił siebie wzburzyć, podburzyć, nie pozwolił sobie na negatywizm, ale działał pozytywnie, prawda? Czyli ja zostaję wewnątrz spokojny, we mnie dzieje się wszystko dobrze dalej, we mnie jest dobrze, we mnie się nic nie zmieniło, ja mam tą przestrzeń w sobie, znaczy ja bardzo bym ją chciał mieć, prawda? Mówię teraz przez dziedzica, która jest nieruchoma, nie mają wpływu wydarzenia zewnętrzne na to i z tej przestrzeni ja robię to, żeby zmienić to, co jest na zewnątrz, to, co jest trudne, to, co jest pełne lęku, niepokoju, rozpaczy, prawda? Bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz uznać, że pandemia jest dobra i że to jest cudowne i w ogóle cieszmy się z tego. Absolutnie nie jest dobra. Moim zdaniem to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast to nie znaczy, że ja mam mieć zły humor, prawda? Że ja mam być nieszczęśliwy i mam poddać się rozpaczy, depresji, zwątpieniu, bo to mnie tylko przybliży do choroby, a nie oddali. Ja się tego próbuję nauczyć od dziedzica. To jest bardzo trudne. To jest niesamowicie trudne. Nie wiem, czy w ogóle możliwe. Czasem się to udaje, czasem nie. Nawet 15 sekund spokoju to jest dla mnie jak miliony.
Olga Tokarczuk daje nam jeszcze wgląd w inne sprawy, może nie w światy równoległe, ale w istotę rzeczy. Trochę pokazuje, jak istnieją rzeczy, trochę nam pokazuje, jak istnieją zwierzęta. Możemy przez moment przynajmniej próbować zrozumieć, co tak naprawdę czuje, myśli pies albo grzybnia, prawda? Nie wiem, na ile to się udało przenieść na scenę i w jaki sposób, ale ona też tworzy właśnie taką, no to co później, kiedy czytamy sobie Prowadź swój pług przez Kościół umarłych, taką jakby walkę o życie zwierząt, prawda? Ale tu też mamy polowanie, mamy martwe oczy zwierząt, a przede wszystkim te zwierzęta, które na przykład psy wokół Florentynki, prawda, są równoprawnymi bohaterami, chociaż nie są antropomorfizowane w żaden sposób.
Tak, no grzybni nie ruszaliśmy już, bo to za duże zagadnienie, ale jest pies, jest kot, ale w jakiej postaci to już nie będę zdradzał. No i sprawa rzeczy, można powiedzieć żartobliwie o tym, ale też w sposób zatrważający, że rzeczy żyją dłużej od nas, prawda? I to jest i zabawne, i straszne, że posiadamy rzeczy, które mają po 1000 lat, a nasze życie wiadomo ile trwa. I to jest kwestia pokory moim zdaniem, prawda? Pokory i jednocześnie zobaczenia, co tutaj jest, jaka tu zachodzi relacja między nami i rzeczami. Czy te rzeczy jakby niosą, jaki ładunek też emocjonalny dla nas niosą, prawda? Bo no to jest niesamowite, że ja biorę ten flet, który kupiłem 10 lat temu i nagle widzę, jak z malutką, jeszcze wtedy, dzisiaj już 13-letnią naszą Julią, córką, wtedy, nie wiem, miała 6 lat, 5, nagle otwiera się cała przestrzeń, cały kosmos, prawda? I nawet jej pokazałem teraz po latach ten flet, okazał się, że ona pamięta ten zapach tego pana, chyba z Mozambiku, czy jeżeli dobrze pamiętam, który jakąś taką łamaną polszczyzną nam opowiadał o światach, które dla nas są zupełnie czarodziejskie. Więc, a z drugiej strony przedmioty, może niosą to życie, są martwe, prawda? I absolutnie nikt z nas nie chciałby się zamienić w młynek ani w pianino. To mówię teraz o takich pięknych przedmiotach, a już na pewno nie w pralkę. Natomiast tutaj u Olgi Tokarczuk te przedmioty w pewnym sensie występują na równych prawach jak ludzie. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. U nas też ten młynek niesie całą historię i zaczynamy od młynka, tak jak to jest w książce, i kończymy na młynku. Jest on symbolem tego, że my jako gatunek musimy wreszcie przekroczyć tą granicę właśnie, wyjść z tych pęt ośmiu światów, z tego błędnego koła myślenia. To tak jak w psychologii, jest prawo, ja wygrywam, ty przegrywasz, to jest główne prawo ludzkości niestety, ale może być prawo, ja wygrywam, ty wygrywasz, prawda? Myślę, że to jest ten moment, w którym coraz bardziej powinniśmy przechodzić do tego drugiego prawa, żeby każdy mógł czuć się wygrany, prawda? To wielotysiącletnie myślenie o tym, że są lepsi i gorsi i że status finansowy mówi nam o wartości człowieka, to są już tak przestarzałe historie, czy też, że ksiądz jest bardziej uduchowiony od kogoś, kto nie chodzi do kościoła, albo ten, kto nie chodzi do kościoła, czuje się lepszy od biskupa. To są wszystko rzeczy, w których my tkwimy i nie rozwijamy się przez to, prawda? Tutaj jakby rzeczywiście potrzeba, i może dlatego też Olga Tokarczuk trochę ironicznie mówi też o rzeczach, że one żyją od nas dłużej, a jakby, czy o zwierzętach właśnie, że nie myślą, nie mają intelektu, A jakby pokazane jest, że w wielu sytuacjach sobie o wiele lepiej radzą też od nas, bo mają instynkt, mają intuicję. To jakby to całe zestawienie właśnie uczy też, pokazuje tą pokorę, prawda, że od strony psa, że to psy i koty, może im się wydawać, że to one są najważniejszymi gatunkami na Ziemi i że co my tu właściwie, ci ludzie tu robią, czy ryby, czy...
Był taki świat, kiedy właśnie Bóg próbował stworzyć ludzi ze zwierząt. Zwierzęta były przerażone, bo uważały ludzi za potwory, prawda? Zabiły Boga i to był świat bez ludzi i bez Boga. Ale jest też szósty, kiedy wszyscy uważali się za bogów, bo wszystkie marzenia właściwie mogły się spełniać. Ja myślę, że my jesteśmy trochę w szóstym świecie, kiedy robimy co chcemy, mamy ogromne moce i no, finał tego świata to jest świat z betonu, bez ludzi, którzy się po prostu wyniszczyli.
No tak, tam jest takie piękne zdanie, że ludzie prześcigali się w robieniu tego, co nowe, ale w którymś momencie okazało się, że wszystkiego jest za dużo i nic już do niczego nie służy. I zdanie na koniec, że Bóg wrócił i zmęczony tym wszystkim, tym chaosem, zniszczył stworzenie jedną myślą, prawda? To jest rzeczywiście, ja myślę, że Bóg musi mieć tak olbrzymie poczucie humoru, że On patrzy na to wszystko, co się dzieje i mając taką moc, wszechmoc całkowitą właśnie, że mógłby jedną myślą to wszystko mało, że zniszczyć, to jeszcze sprawić, że nigdy w ogóle by to nawet nie istniało, prawda? Bo no, to jak Chrystus mówi o swoim Ojcu, czyli Bóg jest tym, który mówi jestem, który jestem, czyli jest poza czasem, prawda? Tam nie ma jestem, który byłem, jestem, który będę, tylko jestem, który jestem, czyli zawsze byłem, zawsze będę, nie wiadomo skąd się wziąłem, to nie jest wasza sprawa. I to, co się dzisiaj dzieje, no ja czasem mam taki czarny humor, mówię, no jak ja bym był Bogiem, całe szczęście, że nie jestem, to po prostu ten świat nie przetrwałby 15 minut, bo czasem mnie po prostu trafia taka ciemna energia, jak widzę, słyszę różnych, gdzie to zmierza wszystko, a tutaj właśnie jest, myślę, że właśnie to olbrzymie poczucie humoru i wracając do Dziedzica i do tych światów, jest przedstawione tak jakby różne spojrzenia na to, kim jest Bóg, jaki może być Bóg. Najważniejsze jest to, że Dziedzic zaczyna poszukiwać, jakby, że on poszukuje, że Olga Tokarczuk poszukuje, że zadaje najtrudniejsze pytania, nie odpowiada na nie całe szczęście. To jest kolejna rzecz, której ja bardzo szanując i kochając chrześcijaństwo, bardzo nienawidzę odpowiadania na te pytania, prawda, za mnie. To jest są moje pytania, ja chcę mieć swoje odpowiedzi, to jakby to jest, powinno być zakazane autentycznie, prawda? To myślenie o wiernych jako o głupich owieczkach, którym trzeba podsunąć odpowiedź, to jest myślenie ze średniowiecza. To po prostu to musi się skończyć. My musimy z tego wyjść wreszcie i zacząć się wzajemnie szanować i każdy ma swoją mądrość i ona jest najmądrzejsza i skrojona na miarę każdego, prawda? I jakby to do tego też służy cała ta gra właśnie, że nagle też pozbawienia się złudzeń, opadnięcia iluzji, zobaczenia tego, jak my jesteśmy mali, bezsilni i słabi tak naprawdę. To przecież ten czas nam pokazuje, że my jako gatunek wcale nie jesteśmy tacy super, że się pojawia bakteria i do widzenia z nami. To myślę, że to trzeba skorzystać z tego doświadczenia i o tym pamiętać, że naprawdę przede wszystkim potrzebujemy siebie nawzajem. Bardzo, bardzo. To ten czas pokazał. Potrzebujemy drzew. Nagle się okazało, jakim luksusem jest pójście do lasu, prawda? No. Potrzebujemy tego.
Kawałek ogródka własnego.
Kawałek ogródka, tak. Więc naprawdę, może zastanówmy się milion razy, zanim jedno, drugie, trzecie drzewo wytniemy, żeby poszerzyć drogę, czy jak bardzo potrzebujemy morza, prawda? Jaką ono ma pozytywną energię, jak bardzo wyjście nad morze nagle się okazało sensem całego dnia niemalże, prawda? Niestety, my tak wszystko szybko zapominamy, że naprawdę nie wiem, czy jest dla nas jakiś taki ogólny, globalny kierunek wyjścia z tej sytuacji, z tych ośmiu światów.
Wróćmy do tego, że wszystko, co jest, jest dobre. Tak. Dobrze.
Ja w to wierzę. Wierzę w to i przede wszystkim to, co ja staram się robić, to zmieniać siebie na lepsze, bo to jest wirus dopiero straszny. To, że niektórym się wydaje, że powinni innych zmieniać, prawda? To jest moim zdaniem gorsze od wszystkich pandemii, jakie były, będą i są. Także ja w to wierzę. Wierzę, że ja mogę stać się lepszy po prostu. Lepszy niż ja z wczoraj. Jest to wiadomo, ludzka droga jest bardzo trudna, bardzo ciekawa, bardzo piękna, bardzo złożona. Człowiek jest tajemnicą. Mhm. o tym wszystkim nam przypomina Olga Tokarczuk, że jesteśmy bardzo złożonymi, wielopiętrowymi bytami.
Tu jest też bardzo wiele kobiet, o nich nie mówiliśmy zupełnie, nie zdążymy już, ale kobiet, które rodzą, które wychowują, które tracą dzieci, które są z mężczyznami, z przyrodą też tak jak Kłoska, prawda?
Mówiliśmy o Matce Boskiej, która jest rzeczywiście taką emanacją kobiecej siły. U nas ma w sobie i łagodność, i siłę antycznego bóstwa. To jest moim zdaniem kobiecość, morze jest kobietą dla mnie. Las, przyroda, Olga Tokarczuk przede wszystkim jest wspaniałą, silną, niesamowicie odważną, genialną kobietą. Skorzystajmy z tego. Zapraszam serdecznie na spektakl. Ja chcę wyrazić wielką wdzięczność wobec Olgi Tokarczuk i tego, że my mogliśmy zajmować się tak niesamowitym, wspaniałym materiałem. Wierzę, że uda nam się Państwa zabrać po prostu do tych światów i wywołać wzruszenie. Bardzo bym tego pragnął.
Opowieści Olgi Tokarczuk, Prawik i inne czasy i o swoim opartym na niej spektaklu opowiadał Jacek Bała. I to wszystko w salonie. Iwona Borawska go przygotowała, a Stefan Kotiuk zrealizował. Do usłyszenia.